Słuchajcie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Muzeum Kinematografii w Łodzi. Moi drodzy, mam do Was takie pytanie, które może trochę zdradzi Wasz wiek, na pewno zdradza mój, bo chciałabym, żebyście się teraz zastanowili, czy pamiętacie, kiedy pierwszy raz w Waszym domu pojawił się odtwarzacz, może z nagrywarką, może nie, odtwarzacz kaset VHS. Bo dla mnie to był taki moment bardzo ważny. Miałem kilka lat, mieliśmy ten odtwarzacz, moim zdaniem stosunkowo wcześnie, chociaż podejrzewam, że później niż ci najbardziej zaangażowani wielbiciele kinematografii, czy ci, którzy byli tacy bardzo do przodu z nowościami technicznymi. W każdym razie pamiętam, że stosunkowo wcześnie weszłam razem z całą moją rodziną do tego świata właśnie VHS-ów. Kiedy myślę o tych czasach, to po pierwsze to są takie czasy, do których wracam bardzo z sentymentem, dlatego że są to czasy mojego dzieciństwa, ale też myślę sobie o tym, jak niezwykła była ta kultura VHS-ów. Takim punktem wyjścia do takiej właśnie mojej podróży sentymentalnej, do tego momentu mojego odkrywania kina przez kasetę, chyba też nie tylko mojego, właściwie od naszego wspólnego, bo to było takie doświadczenie bardzo charakterystyczne dla osób, które wychowały się, czy były już nawet dorosłe na przełomie lat 89. Takim punktem wyjścia była wystawa, która otworzyła się 20 kwietnia właśnie w Muzeum Kinematografii w Łodzi, Wideo Świat Powrót Kaset VHS. To wystawa czasowa, ona trwa tylko do 1 września i jest to wystawa, która stara się złapać ten moment, kiedy na przełomie lat 80. i 90. do Polski wchodzą kasety wideo i tworzy się wokół nich cała specyficzna bardzo kultura. I kiedy ja oglądałam tą wystawę, miałam taką okazję, bo byłam w Muzeum Kinematografii, oglądałam ją jeszcze przed otwarciem, więc to w ogóle, tak wiecie, ekskluzywnie, to poczułam, że nagle otwierają mi się jakieś klapki pamięci. Bo jest to wystawa, która zawiera zarówno te elementy technologiczne, to znaczy możemy sobie obejrzeć te różne odtwarzacze, kamery, no ale także stara się właśnie otworzyć ten nastrój związany z wypożyczaniem kaset z wypożyczalni, z tym jak ludzie w różny sposób katalogowali swoje kasety, z tym jak ważne były amatorsko robione dubbingi bardzo często, z tym jak to był cały właściwie system pozyskiwania kaset, oglądania tych kaset, dzielenia się emocjami. I kiedy weszłam na tą wystawę, to jednym z pierwszych takich wielkich eksponatów jest taka cała ściana, która przypomina wypożyczalnię kaset wideo. I jeśli jesteście mniej więcej w moim wieku, ja mam 37 lat, tak, mam 37 lat, to ten element zawahania się jest charakterystyczny. Jeśli jesteście mniej więcej w moim wieku, to na pewno to pamiętacie, nawet jeśli jesteście trochę młodsi, to pamiętacie, albo jak jesteście starsi, to na pewno pamiętacie. Czyli te właśnie wypożyczalnie kaset wideo. Coś, co jak się na to patrzy teraz z punktu widzenia takiego historycznego, bardzo często nie było do końca legalne, ale z drugiej strony bardzo często stanowiły te wypożyczalnie absolutnie magiczne miejsca. Obok mnie wypożyczalnie były trzy. Była wypożyczalnia na takiej malutkiej ulicy Włościańskiej w Warszawie, która wtedy jeszcze w ogóle była więc po prostu mam takie wspomnienia jak z, nie wiem, z XIX wieku, może to były lata 90. Wypożyczalnia mieściła się w budynku jednorodzinnym, tego budynku już nie ma i wchodziło się właściwie do garażu i ten garaż był przerobiony na takie ciemne pomieszczenie i na ścianach stały kasety, podzielone oczywiście ze względu na gatunki. Potem do tego wszystkiego dołączył jeszcze lumpex, więc to w ogóle takie, wiecie, muzeum lat 90. I w każdym razie doskonale pamiętam, że to była zawsze bardzo ważna wyprawa z tatą albo rzadziej z mamą, bo od tego, co wypożyczymy, zależało zwykle, co będziemy oglądać danego dnia wieczorem. Koszty wypożyczenia kasety były na tyle wysokie, że trzeba było ten film obejrzeć jak najszybciej. Więc nie było czegoś takiego, że człowiek wypożyczał film i go nie oglądał. Oczywiście czasem się zdarzało, że go nie oglądał, ale częściej zdarzało się, że oglądano go 2 czy 3 razy, zanim tą kasetę zwrócono. Ja pamiętam taki system naklejek, że te kasety, które były nowsze, które były super nowościami, które dopiero niedawno pojawiły się, w ogóle wypożyczalnie były droższe i miały inne naklejki, a potem cena wypożyczenia zależała od koloru naklejki. No, ja pamiętam, że to był zawsze taki moment bardzo świąteczny, kiedy rodzice zgadzali się wypożyczyć coś z tą naklejką świadczącą o tym, że to jest zupełna nowość. Druga wypożyczalnia była tuż obok szkoły i tą wypożyczalnię chyba pamiętam najlepiej, bo to było też tak, że się wychodziło ze szkoły, biegło się do tej wypożyczalni, przyglądało się te kasety, ich nie było bardzo dużo, to był taki mały dział w sklepie papierniczym tak naprawdę, takim wiecie, typowym papierniku przy szkole. No i tam oczywiście na pierwszym planie stały zawsze filmy dla dzieci, jakieś nowe Disneye, jakieś produkcje, które były dla nas zupełnie nowe. No i była też taka trzecia wypożyczalnia, która była taką gorszą wypożyczalnią, bo była droższa, no a przede wszystkim trzeba było do niej dalej podejść, ale zdarzało się, że na przykład w jednej wypożyczalni nie było nic interesującego i szło się do następnej. I też oczywiście obok tego tej kultury wypożyczania, co też na wystawie znajdziecie, była cała kultura posiadania kaset. Myśmy tych kaset mieli w domu całkiem sporo i też tak jak rozmawiałam i z dziewczynami, które mnie oprowadzały po tej wystawie i w ogóle z różnymi osobami, to każdy miał w domu chociaż jedną kasetę z filmem, który był, nie chciałabym powiedzieć dziwny, ale nie był jakiś standardowy, bo mam wrażenie, że na przykład kiedy było się w rodzinie, w której było dużo dzieci, to standardem było, że prawie każdy miał jakąś kasetę z Disneya. I to nie były oryginalne kasety. Ja miałam mnóstwo nieoryginalnych kaset. Często to były kasety z dubbingiem w obcym języku. Na przykład bardzo często były to kasety z filmami, które miały lektora albo dubbing polski nałożony na dubbing niemiecki, albo tylko miały dubbing niemiecki. Ja miałam taką kasetę, na której było 101 Dalmatyńczyków i Robin Hood jednocześnie, jakby jako takie, wiecie, dwa naraz. Często te okładki w ogóle były ewidentnie robione gdzieś tam w domu pokątnie. Nie było tam absolutnie nic związanego, wiecie, z oficjalną dystrybucją Disneya. Czasem były takie kasety, że na przykład reklamowano ci pobyt w Disneylandzie, więc można było podejrzewać, że to gdzieś tam ktoś przegrał z zachodu tą kasetę, bo też każdy, kto miał jakąś kasetę z zachodu, był królem. No, ale też było tak, że miało się właśnie takie dziwne kasety. Takie kasety, których nikt inny nie miał. Czasem to były jakieś bardzo, bardzo niszowe filmy. W moim przypadku taką kasetą, która chyba była, no, stosunkowo taka dziwna, to była kaseta z filmem Transformers The Movie. To był film, który myśmy z moim bratem w pewnym momencie wypożyczali dzień po dniu, non-stop. No i ostatecznie moja mama po prostu poprosiła w wypożyczalni, żeby nam tą kasetę po prostu zgrać, czy nawet oddać. Co się udało? I zresztą wiem, że sporo jest takich historii o dzieciaka, które dostawały jakiegoś kompletnego hopla na punkcie jakiegoś konkretnego filmu i po jakimś czasie osoba, która miała tą wypożyczalnię po prostu albo ten film skrywała, albo oddawała. I to się działo. To znaczy, to była taka kultura, w której rzeczywiście ludzie dostawali hopla na punkcie jakiegoś filmu i tak jak się rozmawia właśnie z osobami z lat 80. i 90., które wtedy jakby wchodziły w tą kulturę VHS-ów, no to rzeczywiście widać, że fakt, że miało się tą kasetę tylko na jakiś krótki czas i potem trzeba ją było oddać, prowadziło do tego, że się te filmy oglądało w kółko i w kółko. Oczywiście częścią całej tej kultury VHS-ów nie było tylko wypożyczanie filmów, nie było tylko oglądanie filmów hollywoodzkich, no ale też trzeba było po prostu w jakiś sposób udokumentować życie codzienne, tak? W związku z tym to też znajdziecie na wystawie ten taki kącik poświęcony temu, jak ludzie po prostu mieli w tych latach 90. kamery i kręcili no mnóstwo materiałów, które potem zapisywano na VHS-ach. Na pewno jeśli macie taką tradycyjną dosyć rodzinę, to macie gdzieś VHS-a ze ślubem, z komunią, z urodzinami. I one wszystkie wyglądają bardzo podobnie. Mają czasem takie jakieś super efekty, wiecie, jakieś dodatkowe, coś tam się świeci, jakaś muzyka, jakieś przejścia. Ja przyznam szczerze, że myśmy byli dosyć wyjątkowi, myśmy nie mieli kamery. Myślę, że na moim środowisku w Warszawie dużo osób miało kamery. To znaczy, często się zdarzało, że ktoś coś kręcił. Mi się wydaje, że tata mojej przyjaciółki miał kamerę i na przykład kręcił jej urodziny. No i te filmy są o tyle ciekawe, że dzisiaj, przez to, że patrzymy zupełnie inaczej na kręcenie materiałów, tak? To znaczy, kręcimy już bardzo mocno z intencją. Zwykle wyciągamy telefon komórkowy, kręcimy jakiś drobny, ciekawy fragment. Odszedł w przeszłość tak naprawdę taki wielki materiał filmowy, na którym się nic nie dzieje, no to te materiały, które gdzieś tam leżą u nas w domach, są niesamowitym zapisem czasów i taką zupełnie inną sztuką kręcenia, no ale to właśnie wszystko się wiązało z tym VHS-em, że po prostu trzeba było mieć w domu VHS z ślubem, dzisiaj kamerzysta na ślubie też jest obowiązkowy, chociaż już te materiały są zupełnie inne, czy właśnie z pierwszą komunią. Ja pamiętam, że kiedy ja szłam do pierwszej komunii, no to, że nakręcą pierwszą komunię i sprzedadzą potem tą kasetę z nagraniem, było takim dosyć ważnym elementem tego wszystkiego. Moi rodzice tego nie kupili, bo to było dosyć drogie, tak? To pamiętam, że to była ta kwestia, mi zresztą na tym nigdy nie zależało. Ja wiem, że to może zawsze mi paradoksalnie, nie lubiłam siebie oglądać na wideo, zawsze miałam wrażenie, że głupio wypadam. Ale obok tych, takich powiedziałabym, trendów różnych, na wystawie znajdziecie także coś, co moim zdaniem jest najciekawsze. To znaczy to, jak ta kultura odbioru VHS-ów była tak naprawdę kulturą, która łączyła bardzo mocno ludzi. Dlatego, że ponieważ to była skończona ilość filmów, tak? To znaczy, rzeczywiście zdarzały się jakieś produkcje, które ktoś sprowadził za granicę, ktoś przegrał i potem, nie wiem, na jakimś stadionie można było kupić VHS-a z filmem, który, nie wiem, duńskim czy holenderskim, jakiejś strasznej bardzo często jakości, to też posługiwaliśmy się bardzo często podobnym zakresem filmów, które obejrzeliśmy, po prostu te były dostępne w danym momencie na VHS. W związku z tym powstawały i kluby wielbicieli filmów, i byli kultowi lektorzy tych filmów. Też bardzo często do kasety, do filmu były dołączone zwiastuny produkcji, które były, no można powiedzieć, dubbingowane w taki sposób, czy właściwie był lektor w taki, powiedziałabym, bardzo dramatyczny sposób zapowiadający daną produkcję. I bardzo często było tak, że ludzie się wymieniali informacjami, ale też bardzo chcieli katalogować to, co widzieli, czy co mieli, i na wystawie zobaczycie najróżniejsze sposoby, w jakim ludzie starali się, no były to jeszcze czasy takie, no, wczesnokomputerowe, skatalogować to, co widzieli, czy ułożyć tą kolekcję swoją kaset w taki sposób, w jaki dałoby się z niej korzystać jak najłatwiej. Dla mnie to jest o tyle ciekawe, że gdzieś tam wśród tych czasopism, które wtedy wychodziły poświęcone kasetom wideo, znalazłam takie duże roczniki poświęcone kasetom, które są dostępne na rynku. To były takie dwa roczniki, na jednym na okładce był Rambo, a w drugim na okładce był Indiana Jones. I zdałam sobie sprawę, że kiedy ja byłam dzieckiem, myśmy to mieli w domu. I pamiętam, mam takie bardzo żywe wspomnienie, że siedzę z tatą, mój tata też jest kinomanem, i mam kilka lat, naprawdę kilka, i czytam na głos streszczenia kolejnych filmów i zaznaczamy kropeczkami te, które widzieliśmy. I jakkolwiek może się to wydać dziwne, to był taki początek mojego gromadzenia wiedzy o filmie. To był także taki mój początek poczucia, że tych filmów jest bardzo dużo i że są bardzo ciekawe i że są filmy poza tymi, które widziałam, które chciałabym zobaczyć. Natychmiast przeniosło mnie właśnie do tej takiej analogowej kultury filmowej, która była dla mnie niesłychanie ważna i która pod pewnymi względami kompletnie zanikła, dlatego że też nie da się ukryć, że przechodząc przez tą wystawę, zastanawiałam się bardzo mocno nad tym, czy pojawienie się potem DVD i Blu-rayów było przedłużeniem tego świata VHS-ów, ale mam wrażenie, że nie. Że świat VHS-ów trafił do Polski też w bardzo specyficznym momencie, dlatego że na przełomie lat 80. i 90. nie tylko chodziło o to, że zmienił nam się system i nie tylko chodziło o to, że bardzo dużo osób jakby pierwszy raz w ogóle miało dostęp do kultury, powiedzmy, amerykańskiej w takim stopniu, ale też mieliśmy zupełnie inne podejście do praw autorskich, w związku z tym na przykład, wydaje mi się, że nawet dzisiaj ludzie, którzy by dzisiaj nic nie spiracili, wtedy piracili, że w ogóle sprzedawano rzeczy pirackie tak, jakby nie były pirackie, i to dawało nam jakiś taki przedziwny moment, kiedy rzeczy, które powinny do nas iść latami, przychodziły bardzo szybko, bardzo często były tanie, bardzo dostępne, no ale też była taka potrzeba jakiegoś wspólnego, czy to wspólnego oglądania, bo były tak zwane kina kasetowe, gdzie można było obejrzeć film z kasety wideo. Byłam na tej wystawie z moją mamą, ja nie pamiętam kin kasetowych, ale moja mama już tak. Już pamięta, że na przykład gdzieś tam na auli uniwersyteckiej oglądała film w ten sposób, co było dla mnie o tyle ciekawe, że wygwanie mojej mamy do kina jest bardzo trudne, więc to musiał być ciekawy dla niej film. No ale inna sprawa jest też taka, że wtedy to wszystko było bardzo mocno oddolne, tak? To znaczy, rzeczywiście każdy, kto się gdzieś tam wkręcił w ten świat kaset, mógł znaleźć innych ludzi, było trudniej się z nimi porozumieć niż teraz w sieci, ale przez to tworzyła się jakaś wspólnota tych osób, które chodziły na Stadion Dziesięciolecia, czy na jakieś bazary, czy giełdy. I mam wrażenie, że taka społeczna, ten społeczny wymiar oglądania razem filmów, bardzo często koszmarnej jakości, zaniknął. DVD były już dużo droższe, a po drugie, pula filmów, o których mówimy, stała się dużo, dużo, dużo większa. Już przestała istnieć taka wspólnota filmów razem obejrzanych, tak? To znaczy, że wszyscy mamy gdzieś w domu piracką kasetę z Piękną i Bestią, tak? I ją oglądamy w kółko, tylko tych filmów zrobiło się więcej i dzisiaj dochodzimy do sytuacji, w której teoretycznie mamy streamingi, setki i tysięcy filmów, no ale właśnie, to znaczy, że każdy z nas ogląda co innego i to poczucie wspólnoty gdzieś tam znika. Inna sprawa jest też taka, że to jest po prostu fascynujący fragment historii i kinematografii, i odbioru tej kinematografii, i też naszej takiej kulturowej potrzeby robienia tego razem. To znaczy, że niby to VHS pozwolił pierwszy raz w ogóle w historii ludziom obejrzeć filmy kilka razy, pozwolił nagrywać filmy. To w ogóle był game changer, tak? Nagrywanie filmów. Pamiętam, że u mnie w domu było tak, że moi rodzice oglądali Ostry dyżur, który nagrywali i pozwalali nam go obejrzeć następnego dnia rano. Coś, co w ogóle było niemożliwe wcześniej. W związku z tym to jest jakiś taki totalnie przełomowy moment, a jednocześnie bardzo specyficzny, w Polsce do tego wszystkiego, bardzo związany z czasami, w których to się dzieje. Wydaje mi się, że takiej kultury, takiego momentu raczej już nie będziemy mieli. Dla mnie, osoby z rocznika 86, to była niesamowita podróż w świat mojego dzieciństwa, w świat wspomnień, które mamy, ale potrzebujemy jakiejś drobinki, która nam je odblokuje. Sama wystawa nie jest duża, ale chodząc po niej co chwilę się zatrzymywałam i mówiłam, a pamiętasz, a mieliśmy to, a pamiętasz, i w ogóle wszystko nagle zaczęło przemawiać do mnie osobiście, co wydaje mi się jest w ogóle fantastyczne, prawda, że nie tylko można się czegoś dowiedzieć, bo podejrzewam, że młodsze roczniki mogą się czegoś dowiedzieć, no ale my z moją mamą to po prostu spędziłyśmy te pół godziny cały czas rozmawiając o tym, co było. Sama wystawa naprawdę wydaje mi się jest bardzo fajnie przemyślana, można tam zobaczyć zwiastuny, można tam posłuchać lektorów takich kultowych, można też posłuchać ludzi, którzy mówią w ogóle o tym, jak to wyglądało. Jeśli jesteście tak jak ja z roczników 80. czy z początku lat 90., to ja uważam, że to jest lektura obowiązkowa, naprawdę. Będziecie się świetnie bawić. Jeśli jesteście młodsi, to wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawy punkt odniesienia do rozmowy w ogóle o tym, jak zmienia się ta kultura oglądania filmów. Jak tak naprawdę jesteśmy bardzo mocno uzależnieni od nośników, od tego, nie tylko tego, co oglądamy, ale też tego, w jaki sposób. Jak już wam mówiłam, to jest wystawa czasowa, ona trwa od 20 kwietnia do 1 września, więc macie jeszcze trochę czasu. Chciałam wam tylko jeszcze dodać, że kuratorem wystawy jest Kornel Nocoń, który podobno po prostu przetrząsnął wszystko, co się dało, żeby wyciągnąć jak najciekawsze i materiały na wystawę, ale też ściągnąć ludzi, którzy by opowiedzieli ciekawie o tym, co się działo. Partnerem głównym wystawy jest VHS Hell, czyli no taka chyba najbardziej znana w Polsce grupa, która właśnie jest związana ze światem kaset wideo, ale też organizuje pokazy filmów z kaset wideo. Bardzo fajni ludzie, też bardzo wam polecam ich śledzić. I jeśli się zastanawiacie nad wyprawą do Łodzi, zastanawiacie się na przykład, ile będzie was kosztowało zwiedzanie, no to chcę wam powiedzieć, że bilet normalny kosztuje 28 zł, ulgowy 18. I to jest ważne, że na tych biletach możecie nie tylko zobaczyć wystawę czasową, ale także wystawę stałą, więc to na całe muzeum macie takie ceny. Ale też jest bardzo ważne, bo w środę zwiedza się muzeum za darmo, a skoro już przyjedziecie zobaczyć tą super wystawę, to możecie zobaczyć na przykład też wystawę stałą. Ja kocham wystawę stałą w Muzeum Kinematografii, ją zmieniono parę lat temu. Jest teraz fantastyczna, interaktywna, genialna. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak wam powiedzieć, że naprawdę bardzo, bardzo warto zwrócić na tą wystawę uwagę. I też, jeśli na przykład macie okazję zabrać swoich rodziców, jeśli macie okazję zabrać, nie wiem, starszą siostrę, kuzynkę, ciocię, kogoś, kto te czasy pamięta, to też bardzo, bardzo wam polecam. Dlatego, że naprawdę, ta wystawa to jest klucz do pamięci. Widzi się i te odtwarzacze, i te kamery, i te wideo, i nagle po prostu człowiek przenosi się, no właśnie, do tych czasów, kiedy być może nie szanowaliśmy za bardzo prawa autorskiego, ale z drugiej strony czuliśmy się naprawdę szczęśliwymi kinomanami i w których rosły w nas te filmowe potrzeby, które dzisiaj realizujemy oglądając film na Netflixie albo w kinach studyjnych, to zależy od naszych preferencji. Ja naprawdę nie spodziewałam się, jak bardzo ta wystawa będzie dla mnie takim momentem, w którym ją zobaczę i zacznę bardzo intensywnie myśleć, no właśnie, o tym, jakie kasety miałam w domu, o tym, jakie wydarzenia się kręciło, o tym, jak ważne dla mnie były różne momenty. I tu podam wam na sam koniec taką anegdotę. Tam lecą trailery filmów. Ja zobaczyłam, słuchajcie, pół kadru trailera filmu, zwiastunu filmu. Ja wiedziałam, że to jest zwiastun filmu Na krawędzi z Sylwestrem Stallone, Cliffhanger po angielsku. I zdałam sobie sprawę, że ja to wiem, ponieważ ja widziałam ten zwiastun tyle razy i że to był tak ważny film wtedy, bo to był jeden z właśnie tych filmów, który był popularny na kasetach. I to mi uświadomiło, że człowiek ma w sobie po prostu całe mnóstwo tego wideo świata, który wcale nie odszedł zupełnie i gdzieś tam w nas jest. Bardzo wam polecam, przypominam wam, partnerem tego odcinka jest Muzeum Kinematografii w Łodzi, a jeśli ten odcinek wam się spodobał, to będzie mi bardzo miło, jeśli podacie go dalej, podzielicie się z innymi, no albo podzielicie się ze mną swoimi wspomnieniami dotyczącymi kaset VHS i całej kultury filmowej, która wtedy powstała. A na razie do usłyszenia, do następnego odcinka, pa pa!